Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel w studio i Piotr Stareńczak, portal morski za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tematu, który dotyczy naszych portfeli, czyli nieprawdopodobny, a może prawdopodobny wzrost kosztów transportu morskiego z Chin do Europy. To aż 600% w stosunku do ubiegłego roku. Bardzo proszę panów o wyjaśnienie, skąd taki wzrost. I może Piotr Stareńczak na początku, ponieważ zdalnie.
No, myślę, że trzeba tutaj wymienić przede wszystkim utrzymujący się niedobór kontenerów, także do pewnego stopnia statków. Ponadto zdarzenia określane jako Black Swan, czyli niespodziewane, niekorzystne zdarzenia, takie jak blokada kanału Suezkiego przez kontenerowiec Ever Given, czy kongestia w portach południowych Chin, zwłaszcza ostatnio. Dla przykładu port Yantian z powodu kolejnej fali zachorowań na COVID został zamknięty zupełnie, pozostawał zamknięty zupełnie przez tydzień czy 6 dni. No teraz już sytuacja zaczyna się powoli normować, ale jeszcze dochodzi do siebie ten port, dochodzi dopiero do pełnej sprawności, pełnej produktywności sprzed okresu zamknięcia. Oczywiście po części ta kongestia wynika ze zmożonego ruchu, zmożonego zapotrzebowania na usługi przewozowe i przeładunkowe, związane z tym, że światowa gospodarka chce nadrobić zaległości, ożywiła się po wyjściu w wielu rejonach z lockdownu. Niestety te problemy w portach chińskich już zaczynają się przenosić na Europę.
To może być jeszcze gorzej, tak?
Tak, będzie gorzej. Za chwilę mogę o tym gorzej powiedzieć generalnie, ile to ma potrwać. Natomiast właśnie ta sytuacja z portów chińskich przenosi się właśnie do Europy. Ja jeszcze dodam, że na przykład w porcie Yantian, o którym wspominałem, ten port opuściło 90 zawinięć statków. No i teraz to zaburzenie rozkładów jazdy przenosi się do Europy. Opóźnione i nieprzewidywalne czasy dotarcia statków do Europy spowodowały problemy w rozkładzie pracy, w nawarstwieniu pracy. I na przykład niektóre serwisy liniowe, przewoźnicy, robią korekty również w Europie i na przykład jeden z serwisów, który ma zawinięcia również do Gdańska, 2M z partnerami Maersk i MSC, dla przykładu on nie skierowuje swoich statków normalnie, tak jak normalnie było w rozkładzie, do terminalu Eurogate w Hamburgu i przekierowuje je do North Sea Terminal w Bremerhaven. Czy powiedzieć już o tym?
Dajmy głos teraz panu Piotrowi Frankowskiemu.
Tak jest.
Jakie są szanse, że koszty wrócą do tych sprzed pandemii? Czy w ogóle są takie szanse? Bo tutaj z tego, co przed chwilą pierwszy pan Piotr mówił, redaktor Stareńczak, to ja naprawdę zaczynam się bać o swój portfel.
Znaczy koszty do poziomu sprzed pandemii raczej nie wrócą. Myślę, że dobrze będzie, jak zostaniemy na poziomie, który mamy obecnie. Tutaj Piotr Stareńczak przytoczył taki przykład właśnie tego czarnego łabędzia. Generalnie niektórzy analitycy twierdzą, że cała pandemia to jest czarnym łabędziem. I ze wszelkimi tego typu konsekwencjami. Natomiast jeśli chodzi o przewozy morskie z Dalekiego Wschodu, to z jednej strony tak, bardzo wzmożone obroty, a jakby przyczyn tego należy szukać też w sytuacji właśnie pandemicznej, lockdownowej, kiedy jakby ludzie, społeczeństwo zamknięci w domach, nie mogący robić zakupów w tradycyjny sposób, przerzucili się na handel w internecie, gdzie e-commerce też bije rekordy, a biorąc pod uwagę, że to przecież Chiny są tą fabryką świata.
Ale teraz to... podatek unijny jeszcze wszedł.
Tak, 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 od Alibaby. I jeszcze VAT. Tak. Także je będzie jeszcze drożej. Na, i tutaj jakby to zapotrzebowanie na te produkty znacznie wzrastało. Za, co za tym szło ten popyt na przewozy morskie rósł, do tego dochodził, znaczy tak w takim szybkim tempie, że to co było już wspomniane, zaczęło brakować kontenerów, no, a to wszystko generowało jakby ten właśnie wzrost stawek przewozowych. A na samym końcu jesteśmy my, czyli ci kontrahenci, finalni odbiorcy, no, którzy to odczują, już odczuwają i będą odczuwali, no bo po prostu tak to działa. No, tutaj można też zwrócić uwagę, że tak jak to też jest podkreślane, że tak naprawdę rynek kontenerowy jest kontrolowany przez trzy największe alianse, które mają ponad 80% jakby udziałów.
Konkurencja, a jakby jej nie było jednak.
Dokładnie. I biorąc pod uwagę pandemię i te wszystkie z tym związane obostrzenia, zwróćmy uwagę na zyski, jakie zanotowali armatorzy kontenerowi w ubiegłym roku, gdzie lider zarobił $1 miliard w sytuacji tak naprawdę takiego permanentnego kryzysu światowego związanego z pandemią. Te stawki też przeniosły się na inne kierunki.
Czy kolej?
Znaczy, transport morski, na inne kierunki też, na kierunki amerykańskie, czy nawet tutaj nasze bliskie relacje z Wielką Brytanią, brexitowe, gdzie ten popyt na produkty z kontynentu sprowadzane do Wielkiej Brytanii też bardzo mocno wzrósł.
Business Insider zwrócił uwagę, że ten silny wzrost kosztów, bardzo odczuwalny, tutaj podali trasę wysyłka z Szanghaju do Rotterdamu jest o prawie 70% droższa niż na przykład na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Czy to może oznaczać, że nam się kierunki handlu pozmieniają? Tyle tylko, że w Chinach było najtaniej, jeśli chodzi o sam towar i jego produkcję. Ale czy to może nam zmienić, w ogóle wywrócić do góry nogami cały handel, jaki do tej pory mieliśmy, jaki prowadziliśmy?
Nie spodziewam się w krótszym i średnim okresie jakiejś bardzo radykalnej przebudowy. Widać, że z tym przenoszeniem produkcji nie jest tak... Z Dalekiego Wschodu do Europy na przykład, czy do Stanów Zjednoczonych, nie jest tak łatwo i tak nie dzieje to się tak na taką dużą skalę, jak się wcześniej spodziewano.
No właśnie, bo chciałam podpytać też panów przy okazji, czy Polska mogłaby w jakimś stopniu sytuację wykorzystać na jakichś towarach, które do tej pory były sprowadzone z Chin, a my je tutaj produkujemy, jesteśmy na miejscu, nie trzeba czekać 50 dni na dowóz statkiem, czy 18 dni na dowóz koleją?
Trudne pytanie. Bo...
I spoza rynku żeglugowego, że tak powiem.
Tak. No
bo tutaj to, co my staramy się wykorzystać w tym handlu z Chinami, to jest położenie nasze geograficzne między Niemcami a Białorusią tutaj i bycie krajem tranzytowym na nowym jedwabnym szlaku obsługiwanym koleją. Mm-hmm. I tutaj te starania różnego rodzaju, które się pojawiają, żeby nie być tylko krajem tranzytowym, ale stać się też pewnego rodzaju hubem, miejscem, gdzie te ładunki będą rozdysponowywane na poszczególne inne kraje, a nie tylko po prostu pociąg przejeżdżający przez Polskę, bo tak naprawdę z tego niewiele mamy.
A wracając z kolei do tego, o czym redaktor Stareńczak wcześniej wspominał, może być jeszcze gorzej?
Tak, może być jeszcze gorzej dla nas, konsumentów i nadawców ładunków. A o tym, że może być bardzo źle, świadczą spodziewane zyski przewoźników. Szacuje się, że już była mowa o zeszłorocznych, o przykładowych zyskach zeszłorocznych jednego z przewoźników. Szacuje się, że wszyscy przewoźnicy liniowi, czyli armatorzy kontenerowców de facto albo czarterujący kontenerowce, mogą w tym roku ich zyski, czysty zysk może w ich przypadku łącznie osiągnąć 100 miliardów dolarów za ten rok, za cały ten rok.
Czyli to wszystko się...
Jeżeli chodzi o to, kiedy to się może skończyć, już mówiliśmy o tym, że ceny mogą nie wrócić do poziomu sprzed tego zamieszania. I nawet jeżeli przewozy i przeładunki wrócą do normalnej sytuacji, to nie wiemy, czy ceny wrócą do podobnego poziomu. Natomiast kiedy sytuacja ma się znormalizować na powrót? Właśnie w prasie fachowej cytowana jest wypowiedź sprzed kilku dni szefa jednego z największych przewoźników, CMA, CGM, Rodolfa Saad, który powiedział, że normalne ruchy kontenerów nie zostaną przywrócone do czasu po chińskim nowym roku w 2022. Czyli normalizacji można się spodziewać nie wcześniej, przed właśnie księżycowym nowym rokiem, który przypada na 1 lutego 2022. Być może po tej cezurze czasowej się sytuacja w przewozach unormuje, natomiast chyba rzeczywiście wątpliwe, czy ceny wrócą, ceny produktów, które sprowadzamy na przykład z Chin, czy wrócą do poprzedniego poziomu. Wątpliwe.
No i mamy tutaj po części odpowiedź na pytanie, skąd u nas rosnąca inflacja, również i z tego powodu także niestety. Wracamy teraz na nasze podwórko, Pomorze i otwarcie we wrześniu nowego terminala pasażerskiego w Gdyni. Okazuje się, że pozwoli nie tylko na wpływanie, jak informuje Trójmiasto.pl, większych jednostek, bo nawet mierzących 240 metrów, a do tej pory to nieco ponad 170, ale też terminal pomieści dwóch operatorów. Do tej pory była Stena Line i będzie Polferies należący do PZB. Problem w tym, że PZB ma również terminal w Gdańsku na Westerplatte. Na ile opłacalne panów zdaniem będzie obsługa dwóch terminali i czy mogą się te dwa utrzymać w takim razie pod przewodnictwem czy pod opieką PZB?
Jedna rzecz, którą tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że terminal w Gdyni jest terminalem publicznym, wybudowanym przy udziale środków unijnych, więc jakby ten charakter publiczny, czyli przynajmniej dwóch operatorów, było wymogiem. Więc tutaj niestety Stena musiała podzielić się nabrzeżem z innym operatorem. Jeśli natomiast chodzi o PZB, no PZB utrzymuje dwa statki na jednym serwisie do Nynäshamn z Gdańska, no więc jakby utrzymywanie dwóch terminali, tak, funkcjonowanie i w jednym i w drugim raczej nie wydaje się konieczne. No, jakby to było powiedzmy kilka, cztery, pięć promów, ale to są tylko dwa. Więc myślę, że docelowo PZB całkowicie przeniesie się do Gdyni. Zostanie wolny terminal w Gdańsku. Czy znajdzie on chętnego? Pewnie wszystko zależy od strategii Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Czy jest zainteresowane korzystaniem z tego, czy wykorzystaniem tego terminalu? Myślę, że tak. A operator powinien się znaleźć, biorąc pod uwagę zainteresowanie zwłaszcza jednego niemieckiego operatora, który jest już w Świnoujściu i chciał być również w Gdyni. Jeśli parametry będą w jakiś sposób dostosowane do promów obsługiwanych właśnie przez tego operatora TT Line, to myślę, że będzie zainteresowany korzystaniem z Gdańska.
Mm-hmm. Nie jest to takie oczywiste, bo dosyć spektakularne zawsze jest obracanie się promu PZB w Gdańsku na obrotnicy na wysokości WOC-u. I oczywiście jest bezpieczny zapas, ale w przypadku dość wyraźnie większych promów, którymi dysponuje TT Line, może już być pewien problem. Być może prom musiałby obracać się jeszcze przed wejściem do portu wewnętrznego w Gdańsku, co już jest jeszcze bardziej problematyczne pod względem wygody korzystania z połączenia z Gdańska dla TT Line. Wycieczkowce tak czasami do Gdańska wchodzą, że obracają się przed wejściem do portu. No ale w przypadku częstych zawinięć promu to może być już bardziej, jeszcze bardziej kłopotliwe niż obracanie się, tak jak czynią to promy PZB na obrotnicy w porcie, bo teraz mają mniejszy dystans do przebycia rufą do przodu. Na podejściu do stanowiska promowego. No, kwestia jest tego, jak bardzo TT-LAN jest zdeterminowany, żeby otworzyć drugie połączenie z portu polskiego, czyli w tym przypadku z Trójmiasta, skoro nie zdołał się wbić na terminal w Gdyni, no nie wiemy, czy będzie chciał koniecznie przynajmniej w Gdańsku się zaczepić. Ten terminal już przez ładnych parę lat stał bezużytecznie. Nie wiadomo, jaki pomysł będzie miał Gdańsk na ten terminal tym razem. Ja trochę mam pewne wątpliwości. To jest oczywiście piękny, nowy terminal w Gdyni, ale mam pewne wątpliwości co do jego wykorzystania. Planowana była budowa nowego układu drogowego łącznie z estakadami czy wiaduktami ponad liniami kolejowymi prowadzącymi do portu. Mamy tam dwa przejazdy kolejowe blisko terminalu nowego w Gdyni. No i te przejazdy kolejowe czasami powodują korki.
Zatory, nawet kilkunasto... jednym słowem.
Tak. Nawet kilkunastominutowe albo więcej niż kilkunastominutowe w pewnych przypadkach, bo tam mamy do czynienia czasami nie po prostu z przejazdem pociągu, a z przetaczaniem, cofaniem się, zatrzymywaniem, powtórnym ruszaniem. Także zastanawiam się, jak to będzie funkcjonowało, jeżeli akurat na godziny szczytu dojazdu ludzi do promu czy wyjazdu z promu akurat będzie
przejeżdżał pociąg tamtędy.
Tak. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o drugi kierunek, przez ulicę Polską do Janka Wiśniewskiego i tak dalej, tam z kolei czasami nam się blokuje, na przykład z powodu awarii na estakadzie Kwiatkowskiego, z czym mieliśmy właśnie ostatnio do czynienia. Także no, chyba teraz będzie niecierpliwe oczekiwanie na budowę tego nowego układu drogowego.
Ostatnie zdanie teraz jeszcze dla pana Piotra Frankowskiego. Jedno zdanie.
Dobrze, tutaj jeśli chodzi o Gdynię, no to w zasadzie poprzedni stary terminal też miał tą wadę, że trzeba było wbić się na estakadę Kwiatkowskiego, która generalnie jest permanentnie zajęta, zatkana. Natomiast jeśli chodzi o TT-Line, to właśnie tak jak tutaj przedmówca powiedział, wszystko zależy od tego, jak będzie zdeterminowany, a biorąc pod uwagę, że terminal jest w Gdańsku, jest blisko wejścia do portu, być może będzie zainteresowany jednak te trudności jakoś.
A większa konkurencja oznacza lepszą opiekę turysty, może niższe ceny, chociaż czasy mamy trudne dla turystów, dla branży turystycznej w tej chwili, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel, Piotr Stareńczak, Portal Morski. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.